Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Rośnie napięcie pomiędzy Chinami a Tajwanem, podsycane przez USA, a w Europie wschodnia flanka NATO boryka się z kryzysem imigracyjnym i koncentracją wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą. Jest środa, 24 listopada. Przy mikrofonie wita Państwa Bartosz Garczyński, a to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. W dzisiejszym programie już za chwilę rozmowa z redaktorem Michałem Bruszewskim z tygodnika Solidarność na temat tego, jak Stany Zjednoczone postrzegają ostatnie wydarzenia w Europie, w tym na polsko-białoruskiej granicy. Następnie w związku z 83. rocznicą deportacji Żydów z Niemiec do Polski, do Zbąszynia, przypomnimy te wydarzenia fragmentem opracowania autorstwa dr Marii Wagińskiej-Marzec. Całość opracowania znajdą Państwo na stronach Instytutu Zachodniego w Poznaniu w ostatnim biuletynie. To jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań, a ja zapraszam Państwa już na naszą rozmowę.
Magazyn Zachodni.
A z nami na linii jest już redaktor Michał Bruszewski z tygodnika Solidarność. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
No właśnie, dużo się dzieje teraz, powiedziałbym, na arenie światowej. Dużo się dzieje w różnych takich spornych punktach, zapalnych punktach na świecie. Jednym z takich zapalnych punktów jest polska wschodnia granica, gdzie mamy kryzys imigracyjny. No ale mamy również inne wydarzenia na świecie. Ja chciałem zapytać, jak w Stanach Zjednoczonych postrzegana jest, jak patrzy się na te wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy i jakie są opinie na ten temat?
No z pewnością to, co jest niepokojące, to fakt, że nie jest to topowy, wiodący temat w mediach amerykańskich. Natomiast te media, które już się w temat zagłębiają, to zdaje się, że po tym początkowym szumie informacyjnym już ten przekaz, który się pokazuje, jest jak najbardziej racjonalny. To znaczy, jeżeli sprawdzimy sobie na przykład artykuły publikowane na serwisie Fox News albo na Breitbarcie, to widzimy, że tam Łukaszenka jest nazywany po prostu komunistycznym dyktatorem i jest określany jako polityk, który wykorzystuje w sposób cyniczny ludzi do przekroczenia, do przełamania tej granicy, eskalowania problemu, stworzeniu takiej sytuacji, w której właśnie skupienie świata będzie w tym miejscu i Łukaszenka będzie w stanie coś przy okazji tej wojny hybrydowej, tej eskalacji ugrać.
Nasza narracja wygrywa, rozumiem, tak? Te wysiłki strony białoruskiej, które miały na celu przedstawienie Polski jako tego złego kraju, który nie patrzy na cierpienie imigrantów i nie wpuszcza ich na swoje terytorium, rozumiem, że to nie spotyka się ze zrozumieniem w Stanach Zjednoczonych, tak?
W tych mediach konserwatywnego nurtu oczywiście, tak jak już wspomniałem, jak najbardziej tak. Natomiast mamy stację CNN, która już jakiś czas temu przeprowadziła nawet wywiad z Aleksandrem Łukaszenką. I myślę, że teraz, po tych tygodniach, kiedy widzimy, w którą stronę to zmierza, czyli takiej eskalacji geopolitycznej, połączonej też z polityką Rosji bardzo mocno, to zastanawiam się, czy CNN znowu dałby się nabrać Łukaszence i taki wywiad przeprowadzić, bo wtedy CNN był krytykowany, że po prostu dał jakby swój czas antenowy człowiekowi, który pokazywał swoje stanowisko. Ale już minęło trochę czasu, więc widzimy, jak to wygląda, bo pamiętajmy, że na samym początku też nie było w tych mediach obrazów, jak po prostu widzimy ewidentne szturmowanie granicy, czyli przestępstwo, użycie siekier, użycie łopat, obrzucanie kamieniami Straży Granicznej Polskiej, Wojska Polskiego, więc to już jest zupełnie inaczej interpretowane, bo pamiętajmy też, że to po pierwsze jest wschodnia flanka NATO i też wschodnia granica Unii Europejskiej, więc nie mówimy o żartach, jest to już poważna sytuacja. Niestety media amerykańskie, to jest raczej niszowy temat w tym wypadku, ale ci, którzy już piszą na ten temat, to wydaje się, że trochę nauczyli się na ten temat więcej, że już te teksty nie są takie naiwne jak na samym początku, tylko bardziej realistycznie pisane.
A co jeżeli chodzi o amerykańskich polityków? Ich wypowiedzi są w podobnym tonie, czy może dali się nabrać na tę narrację Łukaszenki?
No to jest niestety też niewystarczająca reakcja w mojej opinii, to znaczy Joe Biden, bo rozumiem, że tutaj najważniejszy polityk amerykański, jego wypowiedzi powinny być analizowane, no stwierdził, że jest to wielce niepokojące, w ogóle widzimy w pewnym takim tonie administracji amerykańskiej, że podkreślają to, że mocno potępiają takie działanie, w tym wypadku mówimy o działaniu Mińska czy Moskwy i też zaniepokojenie ze strony właśnie oficjeli amerykańskich. Natomiast trzeba pamiętać, że Amerykanie i w ogóle Stany Zjednoczone przeżywają tak naprawdę bardzo mocne wewnętrzne perturbacje ekonomiczne, polityczne, społeczne, ubożenie społeczeństwa, więc to nie jest ten temat, który jest tematem topowym, jak wspomniałem, no i niestety też kładzie się cieniem na to sama prezydentura Joe Bidena, która na ten moment wygląda bardzo źle. To znaczy po tym, jak Joe Biden stwierdził, że to jest wielce niepokojące, to oddał tak naprawdę władzę prezydencką, oczywiście tylko na czas jakichś zabiegów medycznych, ale też wyglądało to dosyć źle, prawda, że tak naprawdę głównym aktorem teraz powinna być Kamala Harris, bo w tej sytuacji, kiedy Biden ze względów zdrowotnych tak nie wiadomo do końca, czy wraca do formy, czy nie wraca, no w tej sytuacji możemy to określać jako dość dziwne zachowanie, ale oczywiście zdrowia się nie wybiera, no ale też stan zdrowia w tym wypadku polityka ma znaczenie, bo jeżeli są bardzo dynamiczne czasy, geopolityczna pauza już dawno się skończyła.
No to on musi podejmować decyzje, prawda? I musi
tak
być,
jest, od
musi mieć
tak.
Jasny umysł, musi mieć szybkość podejmowania decyzji, a zdrowie ma istotny na to wpływ przecież.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Jest potrzebny człowiek po prostu, który będzie w stanie wyjść naprzeciw tym wydarzeniom, które mają miejsce obecnie. No Biden jest krytykowany przez Amerykanów, że po prostu to nie jest ten, tak jak kreowano go na pewnego mesjasza lewicy, zbawcę lewej strony sceny politycznej. To nie jest ten, okazało się, że to nie jest ten rozmiar kapelusza, jakiego Amerykanie chyba oczekiwali i te sondaże Joe Bidenowi spadają. Oczywiście też są reakcje nie tyle elit politycznych, ale tych elit związanych z wojskiem czy ze służbami specjalnymi. Tutaj reakcje widzimy mocniejsze, amerykańskie. To znaczy było spotkanie premiera Morawieckiego z Avril Haines, czyli szefową wywiadu narodowego USA, także wizyta Robin Dunningham, czyli przedstawicielki Departamentu Stanu. Co te obie wizyty pokazują? Pokazują, że Stany Zjednoczone chcą stworzyć pewną taką sytuację, żeby jednak Zachód się integrował wobec tego zagrożenia. To też jest sygnał, który pokazuje, że w pewnym sensie polska polityka okazała się może nawet nie tyle skuteczna, bo to też, ale okazała się skorelowana też z tymi oczekiwaniami Zachodu. Bo pamiętajmy, że był taki moment kryzysowy wręcz, bo mieliśmy na przykład rozmowę Angeli Merkel z Łukaszenką nad głowami Europy Środkowo-Wschodniej.
No właśnie, więc pytanie tak. Jest, czy całego Zachodu, tak? No bo niektóre państwa zachodnie wręcz podejmowały kroki, które szły w poprzek akurat tym staraniom Polski dotyczącym obrony wschodniej flanki NATO.
Tak, więc mam wrażenie, że Waszyngton wyciąga z tego wnioski i ta ostatnia reakcja jest o wiele mocniejsza i to zaangażowanie widać. Więc tak jak ten dyskurs medialny się zmienia, ocena początkowa, tak samo zmienia się pewne zachowanie. To znaczy nie da się więcej milczeć i nie da się więcej tylko podkreślać, że coś mocno potępiamy, czyli ta strona werbalna nie jest wystarczająca. I myślę, że tutaj ustalenia premiera Morawieckiego z przedstawicielami wywiadu amerykańskiego, no właśnie przede wszystkim dotyczą budowania koalicji i przede wszystkim tych państw, które graniczą z Rosją czy z Białorusią, żeby po prostu tą politykę Łukaszenki zatrzymać. Oczywiście na ile to będą skuteczne działania zobaczymy, aczkolwiek widać, że Amerykanom przynajmniej w ostatnim czasie, w ostatnich dniach bardzo zaczęło zależeć na sytuacji związanej z granicą ukraińsko-rosyjską i zaangażowania sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej w jakąś interwencję kolejną na Ukrainie, aczkolwiek no właśnie, pamiętajmy, że w Donbasie są ci żołnierze rosyjscy.
Tak, no bo panie redaktorze, wspomniał pan właśnie o tym zaangażowaniu Amerykanów, jeżeli chodzi, czy też o zainteresowaniu, jeżeli chodzi o granicę ukraińską. My w Europie możemy mówić o takich trzech kryzysach, minimum trzech kryzysach, czyli energetycznym, imigracyjnym, tu jeżeli chodzi o Polskę i państwa bałtyckie, i militarnym, jeżeli chodzi o Ukrainę i właśnie wojska na granicy ukraińskiej. Czy my możemy liczyć na realne jakieś wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych w razie eskalacji konfliktu? Ponieważ tak jak sam pan wspomniał, Stany Zjednoczone są obecnie też targane wewnętrznymi problemami. Ostatni raport McKinsey & Company pokazuje też, że Chiny zdetronizowały Stany Zjednoczone w kategorii bogactwa krajowego i chyba tutaj też jest trochę pies pogrzebany, bo widać, że Stany Zjednoczone jednak chyba trochę bardziej interesują się tym, co się dzieje na Morzu Południowochińskim, niż tym, co się dzieje w Europie, prawda?
No właśnie, to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ jeżeli Stany Zjednoczone się nie zaangażują, to obniżą swoją wiarygodność jako partnera i główne państwo Sojuszu Północnoatlantyckiego, główne państwo, które zapewnia bezpieczeństwo międzynarodowe. I
Jasne,
utrata
tylko moje pytanie brzmi, czy Stany
na
Zjednoczone
ile.
stać jest teraz na to, żeby angażować się po prostu we wszystkich zapalnych punktach na świecie, bo tych punktów robi się po prostu bardzo dużo.
No właśnie, to jest zależy jak to oceniać. Widzimy politykę błędów ze strony administracji amerykańskiej. No chociażby przykład spotkania w Genewie z Władimirem Putinem Joe Bidena i sprawy Nord Stream 2. Widzimy, gdzie początkowa administracja amerykańska, no prezydent Joe Biden stwierdził, że skoro Nord Stream 2 już był prawie na ukończeniu, no to Amerykanie nie mogą się mu sprzeciwiać. Jest to
No
oczywiście
właśnie.
kuriozalna teza, dlatego że właśnie wtedy by zabolało tak naprawdę uczestników projektu Nord Stream 2, gdyby zablokowano go na samym końcu, bo na samym początku projektu, no to jeszcze nie zainwestowano w niego takich środków, prawda? Więc jeżeli robić jakieś reperkusje w geopolityce, to na końcu procesu inwestycyjnego, nie na początku. Więc oczywiście jest to sprawa, gdzie po prostu Joe Biden jakoś chciał uargumentować swoją decyzję. Następnie okazało się, że jednak administracja amerykańska chce obłożyć sankcjami, ale firmy rosyjskie zaangażowane w projekt Nord Stream 2, więc widzimy pewną tutaj też zmianę. Wycofanie się zaangażowania amerykańskiego z Bliskiego Wschodu, czyli jakby skracanie frontu i postawienie na konfrontację z Chinami. Tylko jeżeli de facto Stany Zjednoczone by zrezygnowały z jakiejś roli przewodniczenia w NATO, czyli zrezygnowałyby z jakiejś formy obrony wschodniej flanki NATO i tak dalej, to utrata tej wiarygodności sprawia, że ta detronizacja wobec Chin czy wobec Rosji jest jeszcze wyższa. Czyli cała koncentracja sił amerykańskich na powstrzymaniu sytuacji, w której Amerykanie tracą swoją topową pozycję na świecie, zostałaby zaprzepaszczona. Więc oczywiście wymagać należy tego zaangażowania, natomiast czy to zaangażowanie faktycznie będzie miało miejsce, bardzo trudno powiedzieć, dlatego że obecna administracja jest dość taką administracją rachityczną. Błędy, które popełnia, są błędami, które obniżają jej wiarygodność. No, przykład Afganistanu, który przecież w mediach był całkiem niedawno temu omawiany. Natomiast w sprawie ukraińskiej widać pewne zaangażowanie militarne, to znaczy Amerykanie wysłali tam dwa kutry patrolowe, mówi się o tym, że wyślą Javeliny, Stingery, moździerze, doradców wojskowych i widać, że Stany Zjednoczone chciałyby, żeby te państwa Międzymorza, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej, montowały pewną taką koalicję wsparcia dla Ukrainy, żeby uniemożliwić interwencję rosyjską. Ale to
Tak,
jest
tylko że
jedna strona medalu.
to znowu jesteśmy my na pierwszej linii, prawda?
Otóż to, właśnie, to jest trochę załatwianie tej sprawy cudzymi rękami. To tak jak było przy dyskusji o Trójmorzu. Trójmorze było świetną inicjatywą, ale jeżeli nie pójdą za tym poważne środki finansowe przysłane z Waszyngtonu, no to trudno mówić, że jest to poważna inicjatywa, prawda? I to samo jest dokładnie tutaj. Jeżeli nie będzie tego realnego poparcia, to okaże się, że jest to po prostu pustosłowie, jak wiele razy w geopolityce to wyglądało. Ale w tym wypadku myślę, że interesy tutaj są zbieżne. To znaczy, jeżeli Waszyngton nie chce się dalej detronizować, to musi zareagować. A w przypadku Warszawy wiemy dokładnie, jak sytuacja wygląda. Naruszana jest polska granica, to jest przestępstwo międzynarodowe ze strony reżimu Łukaszenki. Też bardzo ważna jest gra wobec samej Białorusi, bo przypomnijmy, że jest bardzo realne, że ze względu na tą sytuację z imigrantami, po prostu rosyjskie FSB będzie stało na zachodniej granicy Białorusi, bo teraz Mińsk podpisał przecież z Moskwą umowy dotyczące stacjonowania wojsk i to stacjonowanie przedłużył w trakcie, gdy trwa ten kryzys. Czyli możemy powiedzieć, że jest kilka etapów. Na każdym etapie różne strony chcą eskalować, ale widzimy ewidentnie, że nawet Łukaszenka, który niby coś tam lawirował, ale okazuje się, że jakieś tam resztki autonomii utracił, też niestety przez tą swoją nieudolną grę, bo ona była nieudolna i skończyło się to ostatecznie co chciała Rosja, czyli kolejnym wchłanianiem Białorusi, a wiadomo, że Rosjanie będą chcieli eskalować. Natomiast co do Ukrainy,
Natomiast
rosyjskie
to nie
wojsko.
zmienia faktu,
Tak.
znaczy to zmienia, to właściwie zmienia fakt, to przedłuża nam tak naprawdę granicę z państwem rosyjskim, ponieważ jeżeli wojska rosyjskie będą stały na granicy z Białorusią, to de facto graniczymy już z Rosją. I taka już pomału jest rzeczywistość. Mamy dłuższą granicę
I
z
to
Rosją.
niestety, tak, i to niestety zmierza w tą stronę, no nie przez przypadek. Związek Białorusi i Rosji ma akronim ZBIR, czyli to można powiedzieć bardzo symptomatyczne.
Tu przepraszam, już musimy postawić kropkę na temat właśnie ZBIR-u i na temat całej sytuacji na wschodniej flance NATO. Z perspektywy Ameryki rozmawialiśmy dzisiaj z redaktorem Michałem Bruszewskim z tygodnika Solidarność. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
Dziękuję za uwagę.
Magazyn Zachodni.
O wydaleniu Żydów z Niemiec do Polski w 1938 roku w ramach Polenaktion przypomina na łamach biuletynu Instytutu Zachodniego dr Maria Wagińska-Marzec. Czyta Piotr Maciejewski.
Nasilające się prześladowania Żydów w Niemczech po przejęciu władzy przez Hitlera spowodowały, że część polskich Żydów mieszkających na obszarze III Rzeszy zaczęła się przenosić do Polski. Władze polskie, obawiając się ich wzmożonego napływu do kraju, zdecydowały się temu zapobiec i 31 marca 1938 roku Sejm uchwalił ustawę, która pozbawiała polskiego obywatelstwa osoby przebywające poza granicami kraju nieprzerwanie przez ponad 5 lat od powstania państwa polskiego, gdyż jakoby utraciły one więź z państwowością polską. We wrześniu 1938 roku ukazał się dekret, który obligował obywateli Rzeczpospolitej mieszkających na stałe poza krajem do potwierdzenia ich polskiego obywatelstwa. W przeciwnym razie mieli zostać go pozbawieni. Wielu polskich Żydów w Niemczech nie zastosowało się do tego wymogu. W efekcie, w połowie października 1938 roku, MSW wydało rozporządzenie nakładające na obywateli polskich poza granicami kraju obowiązek złożenia paszportów w stosownych konsulatach, celem uzyskania potwierdzenia ważności dokumentu. Jednocześnie placówki te otrzymały polecenie zatrzymania paszportów do sprawdzenia osobom, które zamierzano pozbawić obywatelstwa polskiego. Bez stosownej adnotacji ambasady paszporty traciły ważność z dniem 30 października 1938 roku i nie uprawniały do przekroczenia granicy polskiej po tej dacie. Decyzje te stały się dla władz III Rzeszy pretekstem, by podjąć błyskawiczne działania. Władze niemieckie, nie chcąc mieć na swym obszarze kilkunastu tysięcy żydowskich bezpaństwowców, postanowiły ich w trybie natychmiastowym wydalić. Na mocy rozporządzenia Reinharda Heydricha z 26 października 1938 roku już następnego dnia wielu obywateli polskich pochodzenia żydowskiego otrzymało nakaz opuszczenia terytorium Rzeszy. Zostali deportowani praktycznie z dnia na dzień w ramach tzw. Polenaktion, akcji polskiej. Pierwszy transport polskich Żydów do Polski miał miejsce późnym wieczorem 28 października 1938 roku. Przetransportowano ich pociągami w kierunku granicy polsko-niemieckiej i wysadzono na ostatniej stacji kolejowej po stronie niemieckiej, Neubenchen, dziś Zbąszynek. Stamtąd mieli się przedostać przez zieloną granicę na stronę polską. Po drodze zostali zatrzymani przez polską Straż Graniczną. Osoby posiadające ważne paszporty mogły przekroczyć granicę i dotrzeć do Zbąszynia. Ci, którzy nie mieli polskich dokumentów, pozostali przez pewien czas w pasie tzw. ziemi niczyjej. Akcja wysiedleńcza 28 i 29 października 1938 roku objęła łącznie około 17 tysięcy Żydów polskiego pochodzenia, m.in. z Hanoweru, Kolonii, Berlina, Hamburga, Düsseldorfu, Dortmundu i Lipska. Według historyka Jerzego Tomaszewskiego z Żydowskiego Instytutu Historycznego akcja ta stanowiła preludium zagłady ludności żydowskiej. Do niewielkiego przygranicznego Zbąszynia, liczącego nieco ponad 5 tysięcy mieszkańców, trafiło wtedy w ciągu 2 dni ponad 6 tysięcy osób, a niektóre źródła mówią nawet o 9,5 tysiąca. Tym samym liczba mieszkańców Zbąszynia nagle dwukrotnie wzrosła. Na miejscu zorganizowano natychmiast tak zwany obóz przejściowy. Deportowanych rozlokowano w byłych koszarach, budynkach dworca kolejowego, w młynie, budynku szkoły i innych obiektach na terenie miasta, a także w domach prywatnych. Zorganizowano też pomoc dla zaspokojenia najpilniejszych potrzeb, w którą włączyli się zarówno mieszkańcy Zbąszynia i okolicy, jak też polskie i żydowskie organizacje charytatywne, na przykład Polski Czerwony Krzyż, czy też nowo utworzony Ogólny Komitet Pomocy Uchodźcom z Niemiec w Warszawie, koordynujący działania komitetów lokalnych, a także osoby prywatne, m.in. historyk Emanuel Ringelblum. Obóz w Zbąszyniu został zlikwidowany dopiero 26 sierpnia 1939 roku. Większość Żydów wyjechała do krewnych w głąb kraju, część wyemigrowała za granicę, a część wróciła do Niemiec. Wśród deportowanych znalazła się też rodzina młodego Herschela Grünspana, który mieszkając od 1936 roku w Paryżu, w odwecie za los, jaki spotkał członków jego rodziny, postrzelił śmiertelnie 7 listopada 1938 roku niemieckiego dyplomatę, sekretarza ambasady niemieckiej w Paryżu, Ernsta von Ratta. Czyn ten posłużył niebawem władzom III Rzeszy jako pretekst do wszczęcia masowych akcji przeciwko Żydom w czasie tzw. Nocy Kryształowej, Kristallnacht, 9 listopada 1938 roku, kiedy to doszło do pogromu ludności żydowskiej w całych Niemczech.
A dobrze wiemy, że był to jedynie wstęp do horroru, jaki miał się później w całej Europie rozegrać z inicjatywy ówczesnego państwa niemieckiego. Po dziś dzień tu w Polsce borykamy się z wieloma konsekwencjami tamtych decyzji. To był Magazyn Zachodni w Radiu Poznań, program prowadził Bartosz Garczyński, realizacja Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.